czuję się zaszczycona tym zaproszeniem. Kiedy niedawno spotkałam jedną z młodych osób, z którymi razem bywamy na dniach skupienia, powiedziała do mnie: o, pani będzie na kongresie, my z mężem już 6 raz. No właśnie, więc jestem, cieszę się bardzo, że mogę widzieć tak ogromne grono ludzi, małżeństw, które właśnie przyjechały tu z troską o to, żeby jeszcze lepiej być w małżeństwie, w rodzinie i coraz bliżej być Boga. Być wolnym i wiernym w małżeństwie. Odwróciłam tutaj może tak, mój tok myślenia poszedł najpierw ku tej wolności, by potem iść ku wierności. I może przedstawię takie 3 główne punkty tego mojego wystąpienia. Być wolnym od rodziny pochodzenia, korzystając z jej dziedzictwa. Być wolnym od uzależnień. Tutaj trochę dotknę tego problemu, on się bardzo wiąże z wolnością. I punkt 2. Miłość w prawdzie stanowi siłę tworzącą wspólnotę. Im większa miłość, tym głębiej przenika ją wierność. I punkt 3. Przebaczyć znaczy uwolnić się od przeszłości i o uzdrawiającej mocy przebaczenia. To przepraszam, czy możesz mi wybaczyć, które tak bardzo uzdrawia relację rodzinną. Trochę może przypomnienia, ale myślę, że zawsze warto. Zaczęłabym od definicji, którą znajdziemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Piękna definicja. Małżeństwo jest intymną, wyłączną i nierozerwalną wspólnotą życia i miłości, zawieraną przez mężczyznę i kobietę z ustanowienia Stwórcy ze względu na dobro małżonków oraz dla zrodzenia i wychowania potomstwa. Takie przymierze osób ochrzczonych zostało wyniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. Zbieram pewnie to, co już było i też dzisiaj powiedziane. Tak więc małżeństwo jest najintymniejszą z przyjaźni ludzkich. Wymaga ono dzielenia całego życia ze współmałżonkiem. I opuści ojca swego i matkę swoją i będą jedno. Trzeba by doszło do rozłąki z rodzicami, by można było w jedności i bez lęku ofiarować siebie drugiemu w miłości. Jeśli jesteś przedłużeniem swoich rodziców, nigdy naprawdę nie połączysz się z drugim człowiekiem, ze współmałżonkiem. I mimo naszej inteligencji czasem nie jesteśmy w stanie dostrzec tego, że jesteśmy 17 lat po ślubie, 3 lata tylko mieszkaliśmy z rodzicami, 14 już samodzielnie, ale wystarczy jeden telefon mamy i taty, lub taty, by unieważnić wszystkie wcześniejsze ustalenia rodzinne. Nie opuściliśmy domu. Kobieta i mężczyzna są wewnętrznie wolni, szczęśliwi, gdy są sobą, gdy we właściwej relacji do odmiennej płci realizują własne powołanie. To ich siła i szansa, którą znajdują w sobie, odkrywając własną tożsamość, znajdując pewność, radość, pokój, aby stać się szczęśliwym człowiekiem, osobą bez kompleksów, która potrafi być darem nie tylko dla żony, męża i dzieci, ale również dla innych w relacjach przyjacielskich i braterskich. Aby tak się stało, małżonkowie muszą darzyć się wzajemną miłością. Miły mój, miła moja, przyjmuję Ciebie jako dar. Akceptuję Cię. Dziękuję Ci za wolność bycia sobą. To piękne, co Pani mówi, ale jaki ma to związek z życiem? Jaki dar, jaka akceptacja, jaka wolność? Wyszłam za mąż, bo chciałam, żeby mnie ktoś kochał. Chciałem uciec z tego domu wiecznych kłótni, pretensji lub poprawnego chłodu. Po 10 czy 20 latach jestem nieszczęśliwa, nieszczęśliwy, pełny złości do męża, żony, do Pana Boga. Ciągle coś mi dolega. Uciekam Od tego do kolegów, na ryby, na działkę, w alkohol, w internet, pracę, w narzekanie, w użalanie się nad sobą. Być wolnym od rodziny pochodzenia, korzystając z jej dziedzictwa. Przypomnij sobie dzieciństwo. Narysuj miejsce, gdzie czułaś się bezpieczna, bezpieczny, chroniona, chroniony. A oto kilka odpowiedzi. Nie wiem, czy było takie miejsce. Lub może to był pokój w internacie mojej szkoły. Może kiedy wyjeżdżałam na wakacje do krewnych. Jeśli miałeś takie miejsce, możesz stać się miejscem dla innych. Ingrid Tropisz pisze, że jeden z największych sekretów kobiety dzielnej, kobiety, ja dodałabym dzielnego mężczyzny, tkwi w tym, że wie, kim jest i skąd pochodzi. Jest więc gotowy wyciągnąć ręce do innych. Gdy zapytano Jana Pawła II, który cytat z Biblii uważa za najważniejszy, odpowiedział: poznaj prawdę, a ona cię wyzwoli. Bez prawdy nie ma miłości, a Bóg jest miłością. A ksiądz profesor Waldemar Chrostowski ujął to tak: jeśli się posiądzie przeszłość, ma się w ręku przyszłość. Tak więc przeszłość wpływa na teraźniejszość. Przeszłość może stać się pryzmatem, przez który z małej wiązki światła wychodzi tęcza, albo pozostać krzywym zwierciadłem. Poznaj prawdę, a ona cię wyzwoli. Czy ten biblijny cytat ma odzwierciedlenie w naszym życiu rodzinnym i społecznym? Życie w prawdzie, prawo do wiedzy o moim życiu, o mojej rodzinie, o moim pochodzeniu. Czy mam prawo wiedzieć, że jestem adoptowana, że jestem z in vitro, kto jest moim ojcem? 20 rok towarzyszę ludziom w odkrywaniu, w poznawaniu prawdy o rodzinie pochodzenia, o sekretach rodzinnych, tematach tabu. Im lepiej znam moje drzewo rodzinne, moje korzenie, tym lepiej rozumiem moje obecne życie i dlaczego pewne rzeczy mi się przydarzają. Dlaczego jest we mnie tyle obaw, lęków, niepewności? Dlaczego przyciągam ludzi, którzy mnie ranią bądź wykorzystują? Dlaczego nie potrafię podejmować decyzji w moim życiu? Dlaczego niszczę swoją płodność antykoncepcją? Dlaczego tak bardzo boję się zajść w ciążę? Odpowiedź znajdę, rozmawiając z matką, z ojcem, z babciami, z dziadkami. Ale w naszej rodzinie nigdy nie rozmawiało się o tak ważnych, choć trudnych sprawach. Niewiele wiem o rodzinie mojej mamy lub mojego taty. Kiedyś pytałam, ale ojciec zareagował złością i zmienił temat. O tym się nie rozmawia. Co to za temat? Jak śmiesz pytać o takie rzeczy? O co jeszcze mogę zapytać? Jeśli zdecydujesz się o to, by pytać, by wiedzieć. Jak się poznaliście? Czy kochałaś tatę, mamę, gdy się pobieraliście? Co czuliście, gdy okazało się, że mama jest w ciąży? Gdybym nie poczęła się przed ślubem, czy wtedy bylibyście małżeństwem? Gdy miałam 8 lat, mama była w szpitalu i nigdy nie chcieliście mi powiedzieć dlaczego. Jak umarł wujek Staszek? Dlaczego milczeliście zawsze, gdy o to pytałam? Co to znaczy, że babcia umarła z powodu ostatniej ciąży? Mamo, ile razy byłaś w ciąży? Czy mogę pytać o takie rzeczy? A jeśli jest, czy będą we mnie obawy, żeby pytać i upłynie sporo czasu, a ten temat jest w mojej głowie, w moim sercu, ale nie mam odwagi, żeby zapytać, mimo tego, że jestem dorosłą osobą, to tym bardziej warto zapytać. Najgorsza prawda jest lepsza niż sekret, temat tabu. Muszę poznać prawdę, muszę to wiedzieć. Czy naprawdę jest to konieczne? Po co wracać do przeszłości? tylko że przeszłość jest teraźniejszością. Jesteś bardzo zła, gdy mąż mówi do ciebie, gadasz jak twoja matka i być może krzyczysz do męża, odczep się od mojej matki. A innym razem twój mąż, słysząc ironię i dezaprobatę w twoim głosie, słyszy z twoich ust. Jesteś taki sam jak twój ojciec. Nieraz słyszałam podczas takich rozmów właśnie w poradni zapewnienie, że kiedy miałam na przykład kilkanaście lat, postanowiłam, obiecałam sobie, że nigdy nie będę jak moja matka. Więc te porównania ze strony współmałżonka bardzo bolą. I ten ból najczęściej wyrażony jest w złości. Bo tak często wyrażamy ból, nie przyznając, nie radząc sobie z nim, właśnie złość. Mieć odwagę zobaczyć to, co z tego wydarzyło się w naszym dzieciństwie i powtarza się w naszym dorosłym życiu. To szansa na to, że możemy to zmienić. Nie musimy powtarzać zaniedbań wobec naszych dzieci, jeśli zobaczymy własne zaniedbania ze strony rodziców. Bo tak często nie było ich w domu. Brak było z ich strony czułości, serdeczności, przytulenia, dobrego dotyku, codziennej troski, wspólnie spędzanego czasu, robienia razem różnych rzeczy. Tak niewiele było okazji, by można było o coś ważnego zapytać. A może w ogóle nie rozmawiało się w naszym domu o ważnych sprawach. Jak więc mam pytać teraz? Boję się, bo może boję się odrzucenia, zlekceważenia, wyśmiania, bo nierzadko w przeszłości, a może i niedawno słyszeliśmy. Co ty tam wiesz? Nie odzywaj się, nie zawracaj mi głowy. Co za niezdarne dziecko. Nikt z tobą nie wytrzyma. Jesteś do niczego. Myślałam, że chociaż ty mnie nie rozczarujesz. Może było tak, że nikt nas nie uderzył w domu, ale te słowa raniły tak głęboko i odbierały wiarę w siebie i w swoją wartość. Nie było przestrzeni, by nasze prawdziwe ja się rozwinęło. Cała energia życiowa szła na to, by zadowolić rodziców. Przede wszystkim liczyły się osiągnięcia. Osiągnięcia, jeśli czasem słyszeliśmy zadowolenie czy pochwałę, to było to dla naszych osiągnięć, a nie dla nas. A może najgorsze było milczenie? Rodzice lub jedno z nich nie krzyczało, nie stosowało przemocy słownej, ale nie odzywało się, traktowało nas jak powietrze. Nie macie, nie istniejesz dla mnie. A może naruszono nasze intymne granice, a my nikomu o tym nie mówiliśmy. Ta ukryta rana zatrzymała nas w rozwoju i mimo tylu lat małżeńskiego życia nie możesz rozkwitnąć jako kobieta, czuć się szczęśliwa w ramionach męża. A ty jako mężczyzna jesteś ciągle w sidłach różnych nałogów czy uzależnień, w tym na przykład masturbacji czy pornografii. Tyle w dużym skrócie o przemocy i o zaniedbaniu w naszym dzieciństwie, które nie zawsze było łatwo zobaczyć i nazwać, a tym bardziej dostrzec, że zaniedbanie bywa gorsze niż przemoc, bo zatrzymuje nas w rozwoju. Mieliśmy być pałacem, a nie dowieźli materiałów budowlanych. Bo czasem, może często nawet się to dość zdarza, że ktoś przychodzi i mówi, co jest ze mną nie tak? Przecież skończyłem studia, robię doktorat, nawet mam niezłą pracę. Co jest ze mną nie tak? Dlaczego mi się tak właśnie w życiu nie wiedzie? Przecież nikt mnie nie maltretował, nie bił. Dlaczego tak jest i tak trudno jest przede wszystkim w relacjach ze sobą i z drugimi? Dlaczego to mi się w tych sprawach mi się nie wiedzie? No właśnie. Tak więc mieliśmy być pałacem, a nie dowieźli materiałów budowlanych, a przemoc słowna, która bywa szczególnie niszcząca i bardzo obniża nasze poczucie wartości, przemoc emocjonalna, przemoc fizyczna czy seksualna, ale również sekrety, tematy tabu. To wszystko bardzo nas zniewala i hamuje nasz rozwój. Pan Bóg chciał, żebyśmy byli orłami, które wzlecą wysoko ku niebu, ale właśnie te zaniedbania, przemoc, sekrety, tematy tabu są jak kule na łańcuchach u szpon orła. To takie porównanie, które przyszło mi kiedyś podczas pracy właśnie z ludźmi do głowy. I to utrudnia nam oderwanie się od ziemi. Każdy dzień jest taki ciężki, tak trudno cieszyć się po przebudzeniu. To życie jest takie beznadziejne. Często czuję się winny, że żyję lub że muszę zasłużyć na życie. Całe dzieciństwo starałem się, żeby być chcianym, akceptowanym, ale często odkrywałam w sobie brak chęci do życia, brak mi napędu życiowego. Trudno mi to zobaczyć, trudno mi też zobaczyć, że krzywdzę mojego współmałżonka i dzieci tak, jak mnie krzywdzono. Opisywane postawy rodziców i straty tym wywołane mogły sprawić, że w dzieciństwie robiliśmy wszystko, żeby być chcianymi, akceptowanymi dziećmi. Potem podobnie było w stosunku do rówieśników, a również w pracy. Zrobię wszystko, żeby być chcianym. Chcianą nawet za cenę utraty siebie. Dojrzała miłość oparta jest na przyjęciu ukochanej osoby, a nie na traktowaniu jej jak chcianej żony lub chcianego męża. Potem w kolejnym pokoleniu jest chciana synowa lub chciany zięć. Jeśli traktujemy kogoś jako chcianego, skupiamy się na naszych oczekiwaniach, potrzebach, wizjach albo też obawach i niepewnościach. Nienazwane, niewypowiedziane potrzeby rodzą rozczarowania. Tak jak my nie mogliśmy zadowolić rodziców, tak teraz mówimy to do współmałżanka wprost lub nie wprost. Rozczarowałeś mnie. Tamten mężczyzna mnie rozumie. Tamta kobieta nie jest taka, chętna do bliskości ze mną. Będąc w sidłach zaniedbania, czy bycia chcianym lub niechcianym, dajemy się łatwo uwieść lub sami uwodzimy, licząc, że tym razem z tą osobą będzie tak, jak ja chcę. Oto fragment zdania z listu syna do matki. Mamo, nie pamiętam, byś brała mnie na kolana, głaskała, przytulała, a ja dzisiaj przytulam się do każdej kobiety i z żadną nie potrafię się związać. A kobieta, nie okazywałaś mi, mamo, miłości, czułości, a ja dzisiaj myślę, że nie zasługuję na miłość, że nie jestem godna miłości. Nie ma innej drogi, by to zmienić, jak stanąć w prawdzie. Zobaczyć, że w kolejnym pokoleniu się to powtarza, bo to pierwszy krok do zmiany, by zacząć pisać nowy scenariusz na życie. Jak być mężczyzną, jak być kobietą, jak być mężem, jak być żoną, jak być ojcem i matką. Nie ma rodziców doskonałych, więc nikt z nas nie dostał 100% tego optymalnego dzieciństwa, ale czasem straty są większe i ich konsekwencje rozległe. Pan Bóg zesłał na ziemię swojego Syna, ale ludzie nie rozpoznali w Nim Syna Bożego i zabili Go. Bóg miał alternatywny plan, zmartwychwstanie. Pan Bóg powołał nas na ten świat przez naszych rodziców, ale nierzadko zdarza się tak, że rodzice nie rozpoznają i nie wspierają tych możliwości, które otrzymaliśmy, i to najczęściej dlatego, że sami byli zaniedbani w dzieciństwie. Więc nie możemy być tą osobą, którą mieliśmy być. Ale Pan Bóg ma dla nas alternatywny plan. Jedną z propozycji, jedną z dróg jest stanięcie w prawdzie swoich strat i zaniedbań. Zrobienie listy dłużnika nie po to, by oskarżać rodziców, ale po to, by ją anulować przez przebaczenie. Nazywamy straty po imieniu po to, by ich nie powtarzać, by stworzyć nowy, konstruktywny scenariusz na życie. Takie ogólne przepraszam, wybaczam, znaczy, czy wybaczam, jest, bo to ktoś mówi, no ale po co? 20 lat towarzyszę ludziom w programie, który staram się tutaj Państwu przedstawić. I to bardzo ważne jest, jak w tej łodzi pod tytułem Zdrowienie ludzie odkrywają, jak nieświadomie, bo na tym polega cały dramat, nieświadomie powtarzają te sytuacje z dzieciństwa. Jak nieświadomie robią to samo swoim dzieciom, chociaż wcale tego nie chcą. Bo dopóki nie nazwę samotności, jakiej doświadczyłem, dopóki nie nazwę opuszczenia, dopóki nie nazwę zranienia, nieświadomie mogę nawet organizować czas wolny dzieciom tak, że spotyka ich ta sama krzywda, co mnie. W kolejnym pokoleniu powtarza się zaniedbanie, wykorzystanie różnego rodzaju, ponieważ nie stanęliśmy w prawdzie. No właśnie, to kiedy natomiast zaczynamy stawać w tej prawdzie, następuje też rzeczywiste oddzielenie od rodziców. Przestają być oni twórcami naszych nastrojów. Mogę w prawdzie i wolności oddzielić się od rodziców, bez lęku i poczucia winy. Mogę w wolności połączyć się z drugą osobą, ofiarować siebie drugiej osobie, bo wiem, kim jestem. Więc mogę dać siebie w darze, a nie zagadkę, szaradę, jak to bywało wcześniej, kiedy sama nie wiedziałam, kim jestem. To jest niezwykle istotne, bo bardzo często, tak w dużym skrócie, bo pewne rzeczy też możecie Państwo przeczytać czy posłuchać na nagraniach, które tutaj są do nabycia, nieświadomie, kiedy doświadczaliśmy trudnych rzeczy, uruchomiły się mechanizmy obronne pod tytułem maski. Więc wdziewam maskę tancerza albo biduli. I to mi pozwoliło przetrwać w dzieciństwie. Uchroniło mnie przed różnymi atakami złości czy przemocy. Ale nie pozwala to w dorosłym życiu na prawdziwe relacje, na nawiązanie rzeczywistych przyjaźni i wejście naprawdę głęboko w miłosną relację. Więc to jest zadanie, które jest przed nami. Odkryć to. Żeby siebie podarować, muszę siebie mieć. Bo jeśli się nie mam, no to co dam? Może właśnie zagadkę, szaradę, może kogoś, no właśnie, kto się ukrywa pod tą wypracowaną rolą, tak dobrze, tak dużo wysiłku włożyliśmy, by właśnie wypracować tę rolę, która no, daje nam pozory poczucia bezpieczeństwa. Ale jednocześnie ludzie, którzy noszą maski, nie mówią o swoich potrzebach. I bardzo łatwo dają się manipulować. W związku z tym nie idziemy do przodu. Dobra znajomość moich korzeni rodzinnych sprawia, że coraz lepiej rozumiem, kim jestem i co się w moim życiu wydarza. Odkrywanie trudnych, ponurych czy skandalicznych spraw w naszej rodzinie nie jest łatwe, ale stawanie w prawdzie, wejście na drogę przebaczenia przy równoczesnym trzymaniu zdrowych granic sprawia, że używając metafory powiem, że czujemy się tak, jakby z naszego plecaka życia wyjęty został duży kamień. Jest lżej i łatwiej żyć. Z czasem odkryjemy radość życia. Zaczynamy czuć, że nasze spotkania z ludźmi mają nową jakość. Przede wszystkim z najbliższymi, z żoną, z mężem, z dziećmi. Z czasem w wolności i prawdzie podejmujemy decyzję, że ewangelizować mamy najpierw w naszym domu. I na nowo usłyszymy pytanie męża czy żony, a może naszych dzieci, które ze smutkiem pytały nie tak dawno, dokąd idziesz, dokąd idziecie? Do kościoła na spotkanie, a my, a ja? to ci w domu najpierw mają być obdarowani obecnością, miłością, wspólną modlitwą, radością bycia ze sobą, patrzenia sobie z miłością w oczy. To odkrywanie trudnych rzeczy w naszej rodzinie jest okazją, by w tym pniu drzewa rodzinnego znaleźć także garstkę dobrych rzeczy. Dobrych relacji z dziadkami czy babcią, a może wujostwem. To być może od nich usłyszeliśmy, że nas kochają, że cieszą się nami, że uda nam się w życiu. Być może to dzięki nim odkryliśmy, w czym jesteśmy dobrzy i że mamy talent, który trzeba rozwijać. I że jest to dar od Pana Boga. Kiedyś przyszła mi do głowy taka metafora, kiedy rozmyślałam nad tym, że nie mogę zaprzeć się własnych korzeni. Stąd przecież jestem, chociaż napełnia mnie to smutkiem. Ale kiedy znajdę w tych korzeniach pochodzenia choć garstkę dobrej ziemi i przytknę ją do pnia, pień obandażuje i będę podlewać z troską, to puści nowa gałązka, która za jakiś czas będzie gałęzią, z której czerpie teraz nasza rodzina i nasze dzieci. I to jest też, kultywując wartości i tradycje na nowo odnalezione, odkryte i rozwijając nowe. I to jest też część mojej opowieści. Miłość wprawdzie stanowi siłę tworzącą wspólnoty. Miłość, czy można bez niej żyć? Im większa miłość, tym głębiej przenika ją wierność. Miłość, przepustka do życia tu i w wieczności. To plan kolejnej części. I znowu Jan Paweł II, który przypomniał nam w jednej ze swoich encyklik, człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się miłość. Jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją. Jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Wszyscy otrzymujemy od Boga Ojca dar miłowania. Ale nie zawsze ten dar ma warunki, by się rozwinąć. Czasem pozostanie on w stanie embrionalnym. Nasze serce jest jak zasuszony orzeszek. Pukasz, a tam pusty dźwięk. Niech mi Pani powie, co to jest ta miłość, bo ja chyba nie wiem. No właśnie, tak często, niestety zbyt często słyszę to pytanie, szczególnie od młodych ludzi. Więc wtedy warto zapytać siebie, jak u ciebie w domu okazywało się miłość, czułość, troskę, zainteresowanie. Pamiętasz słowa? Jesteś moim skarbem, jesteś moim ukochanym dzieckiem. Witaj, dobrze, że jesteś. To jest też tylko krótko tak sygnalizowane, ale to jest ta różnica, to nie jest tylko zabawa w słowa. Być właśnie chcianym, niechcianym, a być przyjętym. Tak jak myślimy o dzieciach, potem o nas jako dorosłych. Dzieci nie mają być chciane, ani niechciane. Tym bardziej, to jest oczywiste. Dzieci, oczywiście, to jest okropne, kiedy dziecko spotyka sytuację bycia niechcianym, ale dzieci tak, jesteśmy przekonani. Ja do 96 roku byłam przekonana, że to jest właśnie tak. Dzieci mają być chciane. A ja od 20 lat pracuję z ludźmi dorosłymi, którzy jako dzieci byli chciani albo niechciani. Bo pracuję z dorosłymi, by w tym programie być, trzeba mieć 20 lat skończone. Cała rzecz polega na tym, i często musimy się tego uczyć na nowo, żebyśmy doświadczyli przyjęcia i przywitania. Nie tego, że kogoś chcemy, a kogoś nie chcemy. Chcę ciebie, bo no już wreszcie chodzisz do tej szkoły muzycznej. Chcę ciebie, no, bo jesteś właśnie moim wymarzonym mężem i tak dalej. Albo wyglądasz tak, jak sobie wymarzyłem. Być przyjętym. przyjąć kogoś, tego potrzebujemy na każdym etapie naszego życia. Witaj, dobrze, że jesteś. Cieszę się, że Cię widzę. Tak bardzo cieszę się i dziękuję Bogu, że postawił Ciebie na mojej drodze. To dotyczy nie tylko relacji małżeńskiej, to dotyczy każdego naszego ważnego spotkania w życiu. A oto przykład. Kobieta po studiach z doktoratem opowiada o zdradzie męża. Chyba zaczynam rozumieć, co mi pani chciała powiedzieć na ostatnim spotkaniu w poradni. Wydawało mi się, że wychowałam się w dobrej rodzinie. Nasza mama, nauczycielka, zmobilizowała tatę, by zbudował nam dom. Wszyscy mamy wyższe wykształcenie. Ale ja przez te parę dni od ostatniego naszego spotkania nie myślałam intensywnie i nie mogłam sobie przypomnieć, czy nasza mama nas przytulała, brała na kolana, głaskała. Poza tym, że nauczyła nas wszystkich solidnej pracy i chwaliła osiągnięcia szkolne. Kiedy mój mąż zarzucał mi, nie kochasz mnie, nie kochasz dzieci, odpowiadałam mu, jak to nie kocham? Nie pracuję, nie pomagam w lekcjach, nie dbam o dom? Deficyty i głody emocjonalne potrafią przekreślić niejedno ślubowanie i niejeden kręgosłup moralny. W naszym dorosłym życiu powinniśmy poszerzać świadomość naszych braków i słabości, jasno nazwać swoje potrzeby i być niezwykle czujnymi wobec sytuacji, kiedy jest nam szczególnie źle. I zadawać sobie pytanie, czy u właściwej osoby szukam pocieszenia? Czy u właściwej osoby szukam pocieszenia? Jest też osobny temat, bardzo też uważny. Tu jeden z tekstów swoich właśnie o przyjaźni, zresztą kiedy tego tematu dotykam również w zakonach, w seminariach, zawsze jest to włożenie kija w mrowisko, przepraszam za dosadność, kiedy mówię, nie ma przyjaźni między mężczyzną i kobietą. Bo tak nas Pan Bóg skonstruował, że kiedy on i ona przebywają ze sobą sam na sam, w relacjach służbowych, takich czy innych, jakichś tam wspólnych działań i zaczynają się sobie powierzać, to prędzej czy później będzie coś więcej niż przyjaźń. Chociaż żadne z nich nie miało złych intencji i nie planowało. Tu musimy być niezwykle czujni i uważni. Trzeba oczywiście, zawsze możemy podać wyjątki, ale zawsze wtedy mamy do czynienia z ludźmi niezwykle dojrzałymi wewnętrznie i duchowo. Natomiast musimy być tu niezwykle uważni. Osoby, które nie miały dobrego dzieciństwa, poszukują spełnienia niezaspokojonych potrzeb miłości z przeszłości poprzez związki seksualne. I jak słusznie zauważa Richard Cohen, seks nigdy nie leczy ani nie zaspokaja głębszych potrzeb miłości. Dzieje się tak po prostu dlatego, że są to niespełnione potrzeby dziecka. Prawdziwą i trwałą zmianę może przynieść tylko zbudowanie zdrowej, leczącej, nieseksualnej więzi. Młodych ludzi często pytam, kiedy nie układają im się relacje męsko-damskie. Mężczyznę pytam, przeżył pan prawdziwą męską przyjaźń? Już po tym, co powiedział, zwykle wiem, jaka będzie odpowiedź. Nie. A ty masz prawdziwą przyjaciółkę? Co mi ma, pani mówi o przyjaciółce? Ja mam prawie 30 lat, ja chcę wyjść za mąż. Właśnie, to jest pewna dziura taka emocjonalna, rozwojowa, która nie mamy tych relacji. Z jakichś powodów tak się dzieje, że tych relacji nie ma. Ale właśnie powrócenie do tego, zadbanie o to. Kobieta, która jest w dobrej relacji przyjacielskiej, młoda kobieta, jest inaczej atrakcyjna dla mężczyzny. Innych mężczyzn zaczyna przyciągać właśnie z takich, z którymi mogłaby wejść w dobrą relację przyjaźni, a potem miłości. I podobnie jeśli chodzi o mężczyzn. Bo to są sprawy niezwykle ważne, również dla małżonków, dlatego że żadne małżeństwo nie przetrwa bez przyjaciół. Bez najlepiej małżeństwa przyjaciół, ale żadne z nich nie przetrwa. Ponad 30 lat rozmawiam z małżonkami w poradni i cechą wspólną w większości małżeństw, które przychodzą po pomoc, jest to, oni mają znajomych jakichś tam, bliższych, dalszych, ale oni nie mają przyjaciół. W związku z tym, jeśli zaczynamy tworzyć tę relację, to jeśli on ma przyjaciela, przyjaciół, ona ma przyjaciółki, to jest również tak, koniec, czasem mama czy teściowa mówi, no koniec z kolegami, przyjaciółkami, jesteście małżeństwem. Nie. To jest bardzo niewłaściwe podejście. To właśnie w ten sposób budujemy relacje, budujemy też i poszerzamy w ten sposób naszą duchową rodzinę. Naszą duchową rodzinę. Jest to niezwykle ważne i niezwykle istotne doświadczenie. By również odkryć, że nie pragnę Ciebie jako dobra, pragnę Twego dobra, pragnę tego, co jest dobrem dla Ciebie. Och, ponad 30 lat temu, szukając określenia definicji na spotkanie z narzeczonymi, odnalazłam tę definicję Karola Wojtyły. To jest właśnie, i to jest uniwersalna definicja miłości. Dotyczy małżonków, a dotyczy też miłości do dzieci. Nie pragnę Ciebie jako dobra, pragnę Twego dobra. Pragnę tego, co jest dobrem dla Ciebie. Im głębsza miłość, tym głębiej przenika ją wierność. Jeśli mówię, dzisiaj Cię kocham, ale nie wiem, jak to będzie długo trwało, to znaczy, że nigdy jeszcze naprawdę nie kochałeś, nie kochałaś. Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczasz do śmierci. Co to dla nas każdego znaczy? Wierność nadaje życiu stałość. Ludzie niestali są więźniami doraźnych wrażeń. Ludzie powierzchowni są niestali. Ludzie stali są wierni niezmiennym wartościom. Wierność jest konieczna do osiągnięcia dojrzałości moralnej. Niestałość hamuje rozwój duchowy. Niestałość przeszkadza w pracy nad sobą. Wierność stanowi fundament każdej miłości. Wierność jest wolną odpowiedzią na świat wartości. To jeden z moich ulubionych pisarzy, Hildebrand. Polecam jego rozważania, jego teksty i w pracach zbiorowych, i w jego osobistych książkach zawsze pozostawiają w nas niezwykły ślad. No właśnie. Obdarowanie przyjęciem, miłością, stałością opieki daje mocne fundamenty do chowania wierności w małżeństwie. Niezwykle ważna sprawa, niezwykle istotna. Stałość czułej opieki jednej i tej samej osoby. Wracam do czegoś, co dotyczy dzisiaj naszego życia, ale stało się gdzieś u zarania. 8 lat, zanim weszłam w program terapeutyczny, pracowałam w szkole rodzenia, przyglądając się uważnie też różnym, kiedyś mówiłam studentom, jak ważny jest okres pierwszych 3 lat życia, bo tam się rozwijają uczucia przywiązania. Jeśli dziecko nie ma stałej i tej samej opiekunki, która traktuje go czule i z miłością, nie mogą się rozwinąć uczucia przywiązania. Dlatego też ważna jest tak wczesna adopcja. I ważne jest to, na jakie możemy trafić problemy. Ale tu się zaczyna problem. Możemy mieć, mimo różnych edukacyjnych sukcesów i materialnych naszych rodziców, problem, że nie potrafimy się przywiązać. Możemy się przywiązać do samochodu, do rzeczy materialnych, ale nie umiemy być trwali właśnie w relacjach międzyludzkich. A to się zaczyna już w okresie prenatalnym. Więc od pewnego momentu zaczęłam mówić, jak ważny jest czas 0-3. Właśnie czas tego przyjęcia. Bo to się zaczyna już wtedy. I wtedy nie potrzebujemy tej takiej pomocy drugiego człowieka, który nas podprowadzi, bo potrzebuje podprowadzenia. Przyjąć, przywitać. Welcome na transparencie i orkiestra tusz. Dowiedzieliśmy się, że poczęło się nowe życie. Możemy to zmienić w kolejnym pokoleniu. Błogosławieństwo przyjęcia, mówię teraz o tym okresie pierwszym na początku naszego życia, to jest tak, jakbyśmy złożyli milion w najlepszym banku świata. Odsetki są całe życie. Dzieci przyjęte są impregnowane na zło, nawet jeśli są w środowisku trudnym. Dzieci przyjęte jakby rozpoznają same swoje talenty. Nawet w zabałaganionym mieszkaniu odnajdą kredkę, jak mają talent do rysowania i na skrawku narysują. A dzieci chciane, narysuj coś. Nie chce mi się. To jest tak w skrócie ogromny. No, nie chce mi się. Dzieci przyjęte mówią, kocham cię mamusiu, kocham cię tatusiu. A dzieci chciane pytają, kochasz mnie, lubisz mnie? I tak nie wierzą w zapewnienia. Tak jak potem nie wierzę, mimo że przepytuję mojego narzeczonego 15 razy dziennie, kochasz mnie? I tak w to nie wierzę. Bo czasem przyjmuję takie pary i słucham tego, jak on czy ona jest zmęczony. Przecież tyle razy jej to mówiłem, a on, ona ciągle nie wierzy. Po prostu nie wierzy. Ubóstwo emocjonalne okresu dojrzewania prowadzi w dorosłym życiu do postawy, którą profesor Fijałkowski określił jako miłość braku. Potrzebuję ciebie, byś uzupełnił moje braki, byś dał mi to, czego nie dali mi rodzice. Zamiast miłości, właśnie tutaj to jest jedna taka postawa, zamiast miłości istnienia, która jest tą postawą drugą. Wtedy, kiedy zostaliśmy obdarowani miłością, czułością, ale też wymaganiami, kiedy spotyka on i ona, spotykają siebie w miłości i obdarowują się również przyrzeczeniem, że będziemy na zawsze, i wtedy w tej dojrzałej miłości, relacji miłości, wiernego ślubowania sobie, mogą, jak to profesor pięknie nazwał, rodzić siebie nawzajem. Tak naprawdę i psychicznie, i duchowo wtedy w tej relacji dzieje się coś takiego. Rodzimy siebie nawzajem. Więc krótko tylko jeszcze przypomnę, jak to czytamy u świętego Jana, miłość jest z Boga, więc kto nie miłuje, nie jest z Boga. I nie mamy jednego serca, które kocha Boga i drugiego, które kocha ludzi. Więc to jest też taki ważny powrót, warto, żeby do tego powrócić i żeby zdać sobie z tego sprawę. To, z czego zdamy sprawę przed Panem, jak staniemy, to nie z tytułów, nie z tego, ile osiągnęliśmy, ile domów zbudowaliśmy. Zapyta nas, jak to nam przypomina święty Jan Ostrza, jak miłowałaś, jak miłowałeś, ile dzięki Twojej miłości ludzi przybliżyło się do mnie. To będą te sztaby złota, które przemówią za nami. Warto więc o to zawalczyć, ale jednocześnie zdaję sobie z tego sprawę, że może to być bardzo trudne, bo może kiedy w takich rozmowach rozmawiamy o trudnych sprawach relacji małżeńskich, to łatwiej jest ludziom, mimo ich osiągnięć, wygłosić referat w języku obcym na konferencji międzynarodowej, ale kiedy mówię o tym, jak w prosty sposób zacząć relacje, naprawiać relację małżeńską. Kiedy Pan powiedział ostatni raz żonie, że ją kocha? Wie Pan, co sprawi jej przyjemność? Proszę jej powiedzieć. Czasem więc jest to tak, instruktaż. I ta osoba, która radzi sobie świetnie zawodowo, z racji doświadczeń właśnie domu pochodzenia, mówi, ale jak ja jej to powiem? I jak ja mu to powiem? Nie mamy tak, żeby się pozłościć właśnie, wykrzyczeć, prosto, ale żeby powiedzieć z czułością i miłością, to jest problem, to jest zadanie pierwsze, którego mamy się uczyć. Przebaczyć znaczy uwolnić się od przeszłości, uzdrawiająca moc przebaczenia. To właśnie tak, przebaczyć to nie czuć w sercu urazy. Nie żywmy uraz, niech wyzdychają. To niedawno przypominała Wanda Błońska, cytując Zagłobę. Wtedy nie przechodzę na drugą stronę ulicy, mogę podać rękę, modlić się za tę osobę. Pojednanie jest wtedy, kiedy winowajca, krzywdziciel mówi przepraszam i proponuje zadośćuczynienie. Przebaczenie to wewnętrzny akt darowania komuś długu. Dług przestaje istnieć, a więc nie ma potępienia dla dłużnika. Do przebaczenia nikogo nie trzeba. Jesteśmy je zdolni dać sami. Dłużnik nie musi nas o nic prosić. Przebaczenie to owoc łaski w sercu człowieka. Inaczej z pojednaniem, które nie zawsze jest osiągalne. Bóg przebaczył światu, a mimo to świat w dużej mierze nie jest z nim pojednany. Bóg przebaczył wszystkim, ale nie wszyscy uznali swój grzech i przyjęli jego przebaczenie. Dopiero przebaczenie idące w parze z uznaniem długu można nazwać pojednaniem. Do przebaczenia potrzeba jednej strony, do pojednania dwóch. Przebaczyć nie jest łatwo. Przebaczyć to zrezygnować z czegoś, co ktoś jest nam dłużny. Przebaczyć znaczy uwolnić się od przeszłości. Nie jesteśmy w stanie cofnąć zła, które nam wyrządzono. Możemy je tylko wybaczyć i tym samym odebrać moc oddziaływania przeszłości na nasze dzisiejsze życie. To trudne. Czasem ktoś mówi, nigdy nie przebaczę, takich rzeczy się nie wybacza. Ale to niszcząco działa na obie strony. Trzeba zrezygnować i na obie strony, i dla tego, który nie przebacza i ten, który nie doświadcza przebaczenia. Kto przebaczył, jak mówiłam, przestaje czekać na zwrot długu. Na tym właśnie polega trudność. Trzeba zrezygnować z czegoś, co nigdy nie stanie się naszym udziałem. Już nigdy mama nie weźmie na rączki, nie przytuli, nie przystawi do piersi, to już minęło. Dzisiaj musimy zatroszczyć się o siebie sami, odkryć swoje potrzeby, bo nie umiemy często ich nazywać. Zamieniamy je w pretensje. Musimy rozmawiać i rozmawiać, bo nie ma miłości bez komunikacji. Prawda? Kiedy to są dwie rzeczy, a jak trudno jest rozmawiać w rodzinie, to jest na osobny temat. I jak bardzo jest to potrzebne, by tego się nauczyć, bo tylko wtedy tworzymy komunię osób. Prawda? Kiedy przestajemy rozmawiać, umiera miłość. Tak jak komunikacja jest dla miłości tym, czym krwiobieg dla ciała, jak mówi Paweł. Krwiobieg ustaje, lekarz stwierdza zgon. Przestajemy rozmawiać, umiera miłość. I nie ma wtedy warunków, by tworzyć komunię miłości. A języka miłości musimy się uczyć. I czasem na tym polegają nasze spotkania. Szczególnie te kobieta z kobietą. Kiedy uczymy się języka miłości do dziecka, kiedy uczymy się języka miłości do męża. Czasem tak trzeba, by jeden drugiego podprowadził do sadzawki, tak jak w Ewangelii świętego Jana. Żeby usłyszeć, że Jezus przechodzi, ta osoba musi być podprowadzona. Ona może potem zdecydować, czy do tej sadzawki chce być zanurzona i uzdrowiona, czy nie. Ale potrzebujemy na swojej drodze człowieka, który nas podprowadzi. Naprawdę warto. Przebaczenie jest, ma moc, przebaczenie jest łaską. To jest tak, w takich relacjach małżeńskich to jak zaklęcie. Przepraszam za to i za to. Czy możesz mi wybaczyć? obiecuje, że konkretne rzeczy obiecuje i obiecuje zadośćuczynić. To jest ta droga, pełna droga przebaczenia. A w rodzinie warto przebaczać. Istnieje wiele powodów. Póki nie dojdzie do przebaczenia, historia się będzie powtarzać. Póki nie dojdzie do przebaczenia, człowiek nie może się uwolnić od bólu, strachu i zamieszania. Brak przebaczenia rodzi zgorzknienia. Zgorzknienie prowadzi do choroby fizycznej, czasem bardzo poważnej. Jeśli nie przebaczymy, nie potrafimy zapomnieć. To jest, ta pamięć w nas jest, ale ona jest przez przebaczenie uzdrowiona. Jeśli nie przebaczymy, jest więc wiele powodów, dla których warto przebaczyć. Ale proces przebaczenia zaczynamy od siebie. Ten temat jest też opisany w tej książce, która jest zapisem też sesji Uzdrawianie relacji, więc odwołuję Państwa do tego tekstu, by można było właśnie szerzej się z tym zapoznać. Przepraszam, czy możesz mi wybaczyć, powinno wejść do stałego naszego słownika miłości w małżeństwie. Chciałabym zakończyć, proszę Państwa, to moje słowo do Państwa listem, który napisała Elżbieta. Mogliście Państwo też zakupić jej książkę. Elżbieta Łozińska, Jak rozmawiać w rodzinie. A ten tekst jest publicznie znany, to jest list do męża i żony. On został 2 czy 3 lata temu zamieszczony w zeszytach karmelitańskich, takim tematycznym kwartalniku na temat anatomii zdrady małżeńskiej. Napisała tak, szukając odpowiedzi, jak zapobiegać zdradzie małżeńskiej, pragnę skierować do małżonków list. Ten list jest dla mnie samej. Po 20 latach, odkąd poznałam mojego męża, a po ponad 17 latach naszego małżeństwa. Jest przypomnieniem naszej drogi, wiele wskazówek jest nadal aktualnych, bo praca nad sobą i małżeństwem nigdy nie ustaje. Droga żono, drogi mężu, przyjmij swojego małżonka, poznaj jego potrzeby, marzenia, próbujcie o nich rozmawiać. Wracajcie do tych rozmów, wiedząc, czego potrzebuje jedna strona i znając potrzeby drugiej. Wypracowujcie, negocjujcie rozwiązania kompromisowe. Dbajcie o zdrowie. Propozycje rezygnacji ze swoich potrzeb na rzecz drugiej strony są momenty poświęceń i momenty bycia traktowanym po królewsku. Czasem są to te bierne umartwienia, które możemy z miłością właśnie przyjąć, które przychodzą. To już mój taka wstawka. Pracujcie nad sobą, poznajcie swoje obszary do zmian i rozwoju. Wspierajcie się i motywujcie. Wyrażajcie pochwały, słowa uznania. Powiedzcie sobie, co najbardziej lubicie i potrzebujecie słyszeć od siebie, a jakie słowa i komentarze zamykają was emocjonalnie lub nawet wywołują złość. Szanujcie w tym samych siebie. Znajdźcie w sobie odwagę i stwórzcie przestrzeń wzajemnego zaufania i dyskrecji. Nikt inny, jeśli druga strona sobie tego nie życzy, nie dowie się o tym, aby opowiedzieć sobie swoje historie życia. Nie róbcie tajemnic z waszych słabości, ukrytych uzależnień, złych nawyków. Walczcie z nimi w jawności, ale biorąc całkowitą odpowiedzialność za zwycięstwo nad nimi. Wolne osoby tworzą przestrzeń zdrowej wolności w małżeństwie i mają większą szansę wychować wolne i niezniewolone niczym dzieci. Dyskutujcie i wypracowujcie wspólny punkt widzenia, z jakiego muszę to mieć, kupić, bywać, nie mogę bez tego żyć, nie wyobrażam sobie bez tego. Możecie zrezygnować lub nawet powinniście. A jakie rzeczy, sprawy są konieczne dla dobra i zdrowego rozwoju waszego małżeństwa i rodziny? i nie można, a nawet nie powinniście i nie warto z nich rezygnować. Oglądajcie dobre filmy, czytajcie dobre książki. Pamiętajcie, że można znaleźć różne formy wspierające formację małżeńską i rodzinną. Bądźcie otwarci na rady i wskazówki innych doświadczonych małżeństw. Zadbajcie o dobry wspólny wypoczynek oraz o potrzebny oddech i relaks dla każdego z was. Poprzez zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego zostaliście przez Boga obdarowani szczególnymi łaskami. Codzienna modlitwa, czerpanie sił z pełnego uczestnictwa w Eucharystii, regularna spowiedź, lektura Pisma Świętego pozwoli wam w pełni z bogactwa tych łask korzystać. Nie przestawajcie inwestować w swój rozwój duchowy. Tak jak rozwijacie się intelektualnie i dbacie o swoje potrzeby emocjonalne, pamiętajcie również, że w zdrowym ciele zdrowy duch i dbanie między innymi o swoją kondycję, dbajcie między innymi o swoją kondycję. Wszystkie cztery obszary, emocjonalny, intelektualny, fizyczny i scalająca to wszystko duchowość, potrzebują równomiernego i stałego rozwoju. Módlcie się za siebie nawzajem. Patrzcie sobie w oczy, jak ze sobą rozmawiacie. Niech czuły pocałunek, uścisk towarzyszy wam w codziennych powitaniach i pożegnaniach. Pamiętajcie o wzajemnym wybaczeniu sobie i mówieniu od serca przepraszam. Otwierajcie się na znajomych i szukajcie i umacniajcie przyjaźnie, które mają dobry i owocny wpływ na was i wasze małżeństwo. Szukajcie środowisk szanujących i wspierających małżeństwo i rodzinę. Niech Bóg błogosławi was i wasze małżeństwo. Mogłabym to powtórzyć również wszystkim państwu. Niech Bóg błogosławi was, wasze i moje małżeństwo. Dziękuję państwu za uwagę i dziękuję naszej córce, bo to jej list przeczytałam przed chwilą, kończąc słowo do państwa. Dziękuję.